Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Mikołaj w studiu.
Ho, ho, ho! Dzień dobry, dzień dobry.
No dobrze, Łukasz Majza, bezpartyjni samorządowcy, przewodniczący klubu, radny sejmiku województwa lubuskiego, ale Mikołaj, rzeczywiście dzisiaj ci, którzy będą nas widzieć, zobaczą, że strój mikołajowy, jak najbardziej 6 grudnia, wszyscy wiedzą o tym, co to za dzień, wszyscy pewnie dzisiaj zaglądali pod poduszki, ci grzeczni przede wszystkim, tak mi się przynajmniej wydaje, możemy zdradzić kulisy, przed chwilą była tutaj grupa dzieci, które przyjechały odwiedzić studio Radia Intex prosto z Żar, pan Łukasz, jak prawdziwy Mikołaj, zaprosił dzieciaki na mecz Stormetu, powiedział, że ufunduje bilety. Dzieci zadowolone. No, był taki bardzo sympatyczny dźwięk wydany przez te dzieci,
powiem szczerze. Lubię takie fajne, spontaniczne, dobre sytuacje. Przede wszystkim jeszcze raz witam serdecznie państwa, witam pana redaktora. Dzisiaj wyjątkowy dzień, więc musi też być wyjątkowa odsłona tego wywiadu, aczkolwiek muszę powiedzieć, że trochę w tej czapce Mikołaja gorąco u was w studio.
To proszę zdjąć.
już Mikołajki za raz w roku, no to przemęczę.
Człowiek się przemęczy. No dobrze, my będziemy trochę o Mikołajkach rozmawiać, a porozmawiajmy sobie o Mikołajkach. Dzisiaj dużo się będzie rzeczy działo. Mikołajów pewnie zobaczymy w wielu miejscach na ulicach. Dzisiaj Zielona Góra, jeśli trzymamy się naszego miasta, rozbłyśnie już w takim bardzo świątecznym klimacie. Późnym popołudniem prezydent miasta, władze miasta zapraszają na wspólne przejście, taki iluminacyjny spacer, potem zapalenie choinki, która stoi na deptaku, żywej choinki, przyjechała specjalnie z Nadleśnictwa Babimos, to prezent od Lasów Państwowych. No taki klimat się będzie robił teraz świąteczny, to chyba fajny.
Zdecydowanie fajnie, ze względu na to, że jest to wyjątkowy czas, myślę, dla każdego z nas. Ja uwielbiam święta, moja rodzina również uwielbia święta. W związku z tym cieszę się, że już 6 grudnia ten klimat zaczynamy. No i myślę, że są to takie fajne przykłady również dla innych samorządów, że można robić trochę więcej, że można robić to trochę lepiej, no i Zielona Góra faktycznie dzisiaj zaświeci, ale też zaświeci przykładem.
Oczywiście, ale wie pan, że są tacy, którzy mówią, a po co wydawać pieniądze na tego rodzaju świetlne fajerwerki. Oczywiście zawsze znajdziemy takie osoby, które powiedzą, że zamiast na kolejne ozdoby, to może lepiej pomóc jakimś ludziom potrzebującym i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jakby ich nie było, to powiedziano by, wszędzie są, wszystkie miasta wyglądają pięknie, tylko Zielona Góra jak wieś zabita dechami. Ja pamiętam sytuację burmistrza wtedy Kargowej, pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego, który na święta taką czapą przykrywał, wymyślili sobie pan burmistrz i urzędnicy pewnie taką świąteczną dekorację. Ratusz w Kargowej był nakrywany. Wyglądało to pięknie, ale było wielu takich, którzy powiedzieli, nie ma na to, nie ma na tamto, na siamto, a tu czapka mikołajkowa się pojawiła, mimo że pewnie nie kosztowała zbyt wiele.
To znaczy, ja wychodzę z założenia, że wszystkim dogodzić się nie da, dlatego konsekwentnie trzeba robić swoje i jeśli chodzi o pomoc potrzebującym, no to Zielona Góra też jest miastem, które daje dobry przykład.
Właśnie nie można tych rzeczy łączyć,
ta nasza ekipa zielonogórska przoduje w bardzo wielu kategoriach, także jeżeli ktoś narzeka, no to wydaje mi się, że nie do końca rozumie istotę funkcjonowania w samorządzie. Ja również się pod tymi projektami podpisuję i gdybym był na miejscu prezydenta Kubickiego, zrobiłbym to samo. Ze względu na to, że jednak o ten klimat, o pewne emocje, o pewne dobre samopoczucie mieszkańców trzeba dbać. Szczególnie w tym wyjątkowym okresie. Wczoraj, to jest również ważne, tak?
Wczoraj Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, powiedział, że w tym roku nie będzie fajerwerków w Warszawie na Sylwestra. Oczywiście wszyscy ci, którzy nie przepadają za fajerwerkami, włączają się w akcję, że zwierzęta cierpią i tak dalej, przyklasnęli, mówią, czekamy na inne miasta. Świetny przykład daje prezydent Trzaskowski. I tu też mamy taki odwieczny dylemat, powiedziałbym. Z jednej strony ludzie chcą, tak, bo to też wyjątkowy moment, to przejście w kolejny rok. Ludzie chętnie patrzą w niebo, składają sobie życzenia i tak dalej, postanowienia noworoczne. A z drugiej strony mamy te biedne zwierzaki, tak?
To znaczy, jakby moja ekipa podejmowała tak fatalne decyzje dotyczące chociażby polityki śmieciowej jak w Warszawie, no to chyba też trzeba by się było decydować na takie kroki, więc ja mam przekonanie, że to nie wynika z dobrej woli, tylko wynika z konieczności. Po prostu polityka w Warszawie no, musi się troszkę zmienić, ukazać bardziej społeczny charakter ze względu na to, że zostało wiele złych decyzji podjętych, takich decyzji stricte politycznych. Trochę je trzeba przykryć. Więc żeby nie eskalować tej wrzawy medialnej negatywnej dla obecnej ekipy rządzącej w stolicy, no to trzeba było zrobić jakąś głośną akcję zupełnie z drugiej strony barykady.
W związku z tym zdecydowano się na taką... Tam zazwyczaj ten pokaz fajerwerków szedł w setki tysięcy złotych, bo tutaj już wtedy to Warszawa...
Inna skala zupełnie.
Tak, wzorem innych europejskich stolic konkurowała. Wszyscy znamy te obrazki z telewizji, tak? Jeśli mieliśmy okazję Sylwestra spędzać w domu, skakać po kanałach, to widzimy Paryż w ten sposób, świeci Nowy Jork w ten sposób, Warszawa w ten sposób i tak dalej, i tak dalej.
Każde miasto ma jakąś swoją tradycję i uważam, że my jako Zielona Góra, w ogóle jako województwo lubuskie, na pewno nie jesteśmy pod tym względem uboższym krewnym innych miast w innych województwach, w innych regionach naszego kraju. Poza tym też potrafimy dać przykład całej Polsce. Ja ostatnio, panie redaktorze, bo jak pan redaktor wie, ja jestem ortodoksem rozwoju gospodarczego. Na tę gospodarkę stawiam, edukuję się cały czas, rozwijam. Ostatnio uczestniczyłem w bardzo fajnym wydarzeniu, Kongresie 590. I oprócz wielu prelekcji, oprócz wielu spotkań, również spotkań networkingowych z potencjalnymi inwestorami dla naszego lubuskiego regionu, odwiedziłem stoiska. I jedno ze stoisk było poświęcone rowerowi miejskiemu. Jak powiedziałem, że pochodzę z Zielonej Góry, no to panie, które reprezentowały to stoisko, powiedziały, że u nas jest chociażby najlepszy przykład funkcjonowania roweru miejskiego w Polsce.
No absolutne rekordy padały, jeśli chodzi...
I to uwaga, jeśli chodzi o Zieloną Górę. Osoby, tak, która reprezentuje firmę obsługującą ten system w całej Polsce.
Wie pan, no jeżeli w ciągu kilku pierwszych tygodni okazało się, że zielonogórzanie zrobili na rowerach miejskich, okrążyli ziemię 2,5 raza mniej więcej, licząc w kilometrach, no to pokazuje skalę tego wszystkiego, tak?
Tak, ale ja mówię to po to, że my po prostu powinniśmy do Polski iść z taką otwartą przyłbicą, bez kompleksów. Bo my naprawdę potrafimy tu lokalnie robić fajne rzeczy, więc nie ma co się porównywać do Warszawy,
tylko
bo to są zupełnie inne budżety, inne
jest
pieniądze.
Trochę właśnie tak jak z fajerwerkami, trochę tak jak z ozdobami, bo pojawiły się rowery miejskie, wszyscy mówią tak, super, ale dlaczego nie elektryczne? A dlaczego tych stacji jest tylko tyle, a nie powinno być więcej? A przecież w Zielonej Górze jest zawsze pod górkę, bo mamy takie, a nie inne ukształtowanie terenu, to ci starsi ludzie chętnie wsiedli na elektryczne i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę na zasadzie daj palec, a ja chcę całą rękę.
Panie
już
redaktorze,
od razu, na starcie, tak?
Jak ja bym miał się przejmować tym, co mówią inni ludzie, to szczerze chyba nie wychodziłbym w ogóle z domu. Strach jest normalną oznaką działania. My się musimy do tego przyzwyczaić, również jako samorządowcy. I trzeba się z tym strachem nauczyć żyć, bo całkowicie nie da się go wyeliminować. Również strachem przed opinią innych ludzi. Po prostu trzeba konsekwentnie iść do przodu, trzeba tę poprzeczkę dla swoich mieszkańców i dla siebie samego zawieszać coraz wyżej i po prostu robić swoje. I tutaj nie ma miejsca na oglądanie się za siebie, tutaj nie ma miejsca na wsłuchiwanie się w opinię malkontentów. Z mieszkańcami trzeba konsultować określone rzeczy. Ja jestem za prosumentyzmem, ja jestem za partycypacją obywatelską, ale też są pewne grupy hejterów, pewne grupy zawodowych, można powiedzieć, krytyków, którzy obojętnie co się będzie robiło dla miasta, dla powiatu, dla województwa, będą negować.
Teraz mamy większe pole manewru, jest większe pole manewru do takich osób, bo narzędzi pojawiło się mnóstwo. Internet przyjmuje tak na dobrą sprawę wszystko i każdy zasłonięty monitorem czy klawiaturą komputera jest w stanie wypisywać nam wszelkie historie.
Panie redaktorze, ja się o tym przekonałem bardzo boleśnie podczas kampanii wyborczej, gdzie dewastowano totalnie moje banery, zrywano plakaty, gdzie przebijano nawet mi opony, niszczono samochody oklejone, gdzie miałem do czynienia z niewyobrażalną skalą ataku, no ale tak naprawdę mnie to tylko napędzało, bo to pokazywało, że po prostu jest ogromna siła, której szczególnie reprezentanci partii politycznych się zwyczajnie boją. Dlatego robiliśmy swoje.
Czasami, wie pan, ludzie to też robili z głupoty. Ja przypominam sobie sytuację z kampanii jednego z kandydatów właśnie tutaj z Zielonej Góry, któremu chłopcy jacyś tam, nastolatkowie, zniszczyli baner, następnie nagrali sobie filmik, jak niszczą ten baner. Potem okazało się, kiedy ten filmik pojawił się gdzieś w internecie, że jeden z nich skruszony zgłosił się do tej osoby i co więcej, w ramach zadośćuczynienia sprzątał deptak, tak? Czy pomagał tutaj?
No ja nawet kojarzę, o którego kandydata no, chodzi. Serdecznie go pozdrawiamy.
Nie ma to znaczenia.
Z tego miejsca, ale oczywiście takie akty wandalizmu powodowanego głupotą były, ale one zawsze się zdarzają. Tak to jest jakby naturalnie wpisane w kampanię wyborczą, niestety. Natomiast no, mnie przeraził ten atak skali, atak na płaszczyźnie politycznej. To było przerażające. No ale to tak jak pan redaktor widzi, cały czas konsekwentnie idziemy do przodu i robimy swoje. Po prostu.
Następna kampania samorządowa dopiero za 5 lat, więc będzie można o tym wszystkim...
No ale po drodze mamy jeszcze inne wybory.
No tak, jest trochę tych wyborów. A jak jesteśmy przy polityce i wyborach, które się zbliżają, to zacznijmy od prezentu, który wczoraj zrobił pan Schetyna, pani Lubnauer, antyprezentu tak zwanego, albo inaczej, pani Gasiuk-Pichowicz, odchodząc z Nowoczesnej i przechodząc wraz z innymi parlamentarzystami do klubu Platformy Obywatelskiej, co oczywiście rozłożyło na łopatki klub parlamentarny Nowoczesnej, bo jest ich za mało, w tej chwili będą mieli koło. Pani Lubnauer z uśmiechem na ustach mówi, koło to też jest ważna rzecz, oczywiście, że ważna, natomiast to nie jest klub parlamentarny.
Koło to jest ważna rzecz, dlatego pani Lubnauer chyba potrzebowałaby koła ratunkowego.
Wie pan, ja się zastanawiam, jak to się mocno rozszerzy, bo teraz tak, mamy w sejmiku województwa lubuskiego klub radnych Koalicji Obywatelskiej. No i jeśli to wszystko idzie w tym kierunku, tak, to może się zdarzyć, tak jak mówi wielu obserwatorów polityki, że była to przystawka, która została wchłonięta, zjedzona, bo tak się zazwyczaj dzieje z przystawkami. No historycznie można by to nawet jakoś uargumentować na politycznym polskim rynku. Tylko co będzie z klubami Koalicji Obywatelskiej w takim układzie, jeśli, bo co to za koalicja, jak ona nie będzie do końca koalicją?
Przede wszystkim to przejście pokazało, że w polityce jest coraz mniej wartości, coraz mniej idei, a pojawia się wszechobecny właściwie już koniunkturalizm. Dlatego, że jeżeli przez 3 lata krytykujemy pewien stan rzeczy, odżegnujemy się od tego, że jesteśmy przystawką Platformy Obywatelskiej, że powstaliśmy w kontrze do ich marazmu politycznego, do zatracenia właśnie idei wspomnianych już przeze mnie, przez Platformę Obywatelską, a potem się z nimi łączymy, no to oznacza, że jesteśmy po prostu hipokrytami. I ja niestety, panie redaktorze, muszę stwierdzić, że w polityce mamy coraz więcej hipokrytów. Właśnie coraz więcej ludzi, dla których ważne jest tylko i wyłącznie to, aby egzystować.
Tylko wie pan, jak patrzymy na Nowoczesną, to ona już się rozczłonkowała kompletnie, tak? Bo najpierw oderwało się skrzydło związane z jej założycielem, z panem Ryszardem Petru. Teraz wiemy, że
pan... skrzydełko, bo to 3 osoby, okay. Także to
no skrzydło tak, trudno mówić. Pan Petru założył sobie swoje ugrupowanie, które już po kilku dniach od momentu założenia okazało się, że w niektórych rejonach naszego kraju, gdzie funkcjonowały struktury Nowoczesnej, wyssało momentalnie do siebie niemalże wszystkich członków. Tam już w setki osób trzeba było to liczyć, więc to też jest jakaś siła. Teraz mamy kolejną część Nowoczesnej, która przechodzi pod szczyt Platformy, no i zostaje tych kilku parlamentarzystów.
Znaczy, dla mnie te osoby są kompletnie niewiarygodne. Za nimi nie stoi żadna historia, żadne właściwie dokonania, czy to samorządowe, czy biznesowe, poza kilkoma wyjątkami oczywiście, no bo wyjątki są immanentną cechą zasady. Jak mówimy o zasadach, to też musimy pamiętać, że są wyjątki, ale znakomita większość niestety to są zwykli karierowicze, którzy jakimś cudem dostali się na listy, wygenerowali określone emocje i tak naprawdę sobie w tej polityce trwali przez 3 lata. Teraz się okazuje, że jest rok do wyborów i trzeba sobie znaleźć jakieś, i też już wspomniane na antenie przeze mnie, koło ratunkowe. No i tym kołem ratunkowym jest Grzesiu Schetyna i Platforma,
ale
którą krytykowało się przez 3 lata.
Może ci wszyscy ludzie wierzą w to, bo pojawił się sondaż, tak, że jeśli pojawi się oto bardzo szeroka, wielka koalicja stworzona ze wszystkich oprócz Prawa i Sprawiedliwości, to są w stanie przejąć władzę, więc mówią, co za różnica, czy my teraz będziemy w Platformie czy w Nowoczesnej, jak i tak ostatecznie stworzymy jedną wielką koalicję, konglomerat polityczny złożony ze wszystkich. Ja nie wierzę, że taka koalicja powstanie, bo to jest niemożliwe w naszym kraju. Mamy zbyt dużą grę interesów tutaj.
Tak, to prawda, panie redaktorze, że ta gra interesów jest zbyt duża, oczywiście. I myślę, że bardzo wiele osób jest o tym przekonanych, że taka koalicja powstanie. Tylko pan redaktor tutaj zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Pojawił się sondaż. No właśnie. I teraz pytanie, czym mamy się kierować tak naprawdę w tej polityce? Ja nie wiem, z czego to wynika, czy może z tego, że jestem z trochę innej gliny, z innego pokolenia i chcę też nieść inne wartości do tej polityki, ale my nie możemy uprawiać polityki sondażowej. Polityka musi być nastawiona na potrzeby mieszkańców, realizację tych potrzeb, zaspokajanie tych potrzeb i potrzeb związanych z funkcjonowaniem naszego regionu, jednostki, którą reprezentujemy, a nie być powodowana taką biegunką decyzyjną, która z kolei jest motywowana pojawiającymi się sondażami. I zwykłą polityczną, wyrachowaną, przepraszam za określenie, pieprzoną kalkulacją.
A może jest po prostu tak, że Polska jest tak specyficznym krajem, że u nas nie wykształci się system partyjny, załóżmy to, stworzony jak w wielu innych europejskich dużych krajach w oparciu o dwie, trzy formacje, które przez cały czas funkcjonują w sferze publicznej, bo proszę spojrzeć na przestrzeni lat, ile my tych partii różnych mieliśmy, już tam abstrahując od tego, że te same osoby je tworzyły i tak naprawdę pozmieniały się nazwy, pozmieniały się szyldy, trochę się przeszeregowali.
No, mordki mamy te same.
Wcześniej byli w komitywie, ściskali sobie dłonie, teraz są przeciwko sobie i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie co chwilę mamy jakiś nowy podmiot, ba, mamy teraz ojca Rydzyka, który stoi za kolejnym ugrupowaniem, które pojawia się
tak,
na
ale wynika to właśnie z tego, że mamy zbyt wielu ludzi w tej tak zwanej elicie politycznej, którzy są przyspawani do stołków i te nowe ruchy, te nowe formacje wynikają tylko i wyłącznie z tego, że oni są przyspawani do stołków i za wszelką cenę chcą pozostać w grze. Bo myślę, że tutaj pan się ze mną zgodzi, panie redaktorze, że problemem polskiej klasy politycznej jest to, że niestety mamy ludzi, w którym w metryce zawód wpisalibyśmy polityk. I to jest problem polskiej klasy politycznej, że jakbyśmy większości parlamentarzystów teraz zabrali diety poselskie, to oni by poumierali z głodu.
A takich przypadków na przestrzeni lat też mieliśmy wielu, że ktoś wychodził z polityki, nie dostawał się do parlamentu
i to jest
i kończył niestety słabo.
I to jest problem. Ze względu na to, że jeżeli ktoś sobie nie radzi w życiu, nie radzi sobie w biznesie, nie radzi sobie w swojej pracy zawodowej, no to kogo on chce reprezentować w tej polityce? Ale niestety mamy taki system wyborczy, że jak dostanie jedynkę, to z jedynki jesteśmy w stanie nawet konia wprowadzić do tego parlamentu, tak? I to pokazał chociażby przykład posłów Nowoczesnej, którzy teraz są cholernie przestraszeni, nie wiedzą, co mają z sobą zrobić, bo nagle świat im się zawalił, bo zobaczyli właśnie wspomniane przez pana redaktora sondaże, przekalkulowali sobie, że niestety, ale reelekcji nie będzie, no i co ja mam teraz robić w życiu? I to jest problem. Dlatego ja uważam, że w polskiej polityce...
Wie pan, to pokazały, bo jeśli już mówiliśmy nawet o Koalicji Obywatelskiej, to wiadomym było, że na listach nie znajdą się wszyscy członkowie Nowoczesnej, podobnie jak nie znajdą się wszyscy członkowie Platformy. Tak. Więc już trzeba było się podzielić tym tortem. W wyborach parlamentarnych musiałoby być identycznie, tyle że znowu te proporcje mogłyby być jeszcze bardziej zachwiane.
Oczywiście, dlatego ja jestem zwolennikiem tego, aby w polityce ogólnokrajowej było jak najwięcej samorządowców, czyli tych dobrych, sprawdzonych, lokalnych gospodarzy, jak i przedsiębiorców. Oczywiście przedsiębiorcy nie są zainteresowani tym, aby z przyczyn finansowych iść do polityki, bo musieliby do tego dokładać, no ale mamy wiele takich osób, które osiągnęły już sukces biznesowy, więcej pieniędzy nie potrzebują, a mogłyby swoją wiedzę, swoje doświadczenie zaangażować, aby służyć, czy to samorządowo, czy parlamentarnie.
Jak pańskim zdaniem, wracając na ziemię lubuską, ułożył się sejmik?
Koalicja Straconych Szans rządziła tym regionem przez ostatnie 4 lata, no i dalej będziemy mieli do czynienia z tym marazmem, inercją i indolencją koalicji Platformy, PSL-u i SLD. To jest zła koalicja dla regionu, w związku z tym, że to jest koalicja trwania. Po prostu. Tak jak ktoś nazwał ten układ takim zgniłym kompromisem, no to chyba trzeba się z tym zgodzić. Ze względu na to, że no chociażby wczoraj mieliśmy komisję gospodarki, obradowaliśmy jako właśnie komisja, rozprawialiśmy nad nowym budżetem województwa, budżetem, który też jest budżetem trwania, budżetem
z deficytem na pewno 571 milionów, jeśli dobrze.
Budżet, który przede wszystkim nie jest wystarczająco prorozwojowy budżet, który również nie zatrzyma moich rówieśników w regionie, a uważam, że to powinien być priorytet dla samorządu województwa. No nie odrobiliśmy lekcji po raz kolejny i po raz kolejny to niestety będzie słaby rok dla samorządu województwa lubuskiego. Mi jest cholernie przykro, że po prostu nie rozumiemy wyzwań współczesności. Jak zapytałem na Komisji Gospodarki o kwestie związane z klastrami energetycznymi, to tak naprawdę oprócz kluczenia to nie dowiedziałem się niczego konkretnego. klastry energetyczne, które są silnikami gospodarczymi, silnikami rozwoju gospodarczego w innych regionach. Jak zapytałem o rozwój przedsiębiorczości, o instrumenty wsparcia dla młodych przedsiębiorców, jak zapytałem o hub dla przedsiębiorców, no to tak naprawdę to są pojęcia kompletnie obce samorządowi województwa teraz. Samorządowi, który przypomnę jest w ostatniej tak dużej perspektywie unijnej, ma ostatnie tak duże środki, więc powinien te środki...
A to nie powiedziane, bo to jeszcze może być tak, że będą nieco większe w tej przyszłej perspektywie, de facto czy per saldo.
No w każdym razie, panie redaktorze, mamy ostatni czas, aby zainwestować i nie przejadać tych pieniędzy. A tego nie robimy. I na to po prostu mojej zgody jako młodego 27-letniego radnego nie może być. Dlatego, że ja mam może właśnie z racji wieku trochę inną perspektywę.
A myśli pan, że ta koalicja to... będzie trwała? Ta, która jest w tej chwili sejmiku?
Przepraszam, jeszcze dokończę, panie rektorze. Ważne jest dla mnie to, jak ten region będzie wyglądał za 5, 10, 15, 20 lat. A tutaj się kompletnie nikt tym nie troszczy. Byle tylko trwać, byle tylko mieć samochód służbowy, byle tylko mieć kierowcę i mieć stanowisko. Odwalić swoje 8 godzin, odfajkować, pojechać do domu. No sorry, kurde, no samorząd to jest służba. To nie jest praca. Jak ktoś chce pracować, niech idzie gdzie indziej. W samorządzie trzeba służyć mieszkańcom i służyć regionowi. Natomiast do tej koalicji uważam, że zbyt wiele jest tam wewnątrz koalicji antagonistycznych interesów i ta koalicja nie przetrwa. Właśnie dlatego, że będą te siły odśrodkowe coraz większe, a powodowane są po prostu personalnymi aspiracjami. A ja wielokrotnie podkreślałem to również na waszej antenie, że w samorządzie nie ma miejsca na realizację prywatnych ambicji czy nawet sympatii. Jak kogoś lubię, to ja mogę pójść z nim na wódkę po południu albo wieczorkiem, oczywiście w weekend, nie w tygodniu, ale nie robić koalicję, ze względu na to, że koalicję robi się po to, aby region zyskiwał. I nieważne, lubię, nie lubię, nieważne kto z jakiej partii jest, w jakiej koszulce po tym boisku samorządowym biega, po prostu ma zyskać region. A niestety, panie redaktorze, ja bardzo mocno uczestniczyłem w tych wszystkich rozmowach negocjacyjnych i boję się. Chciałbym się mylić, podkreślam to wyraźnie, ale boję się, że region może przespać swoje 5 minut.
To na koniec jeszcze porozmawiajmy o tym, jak bezpartyjni będą się szykować do kolejnych wyborów. Myślicie państwo?
Bezpartyjni już się szykują.
Właśnie, ale czy myślicie, zacznijmy od wyborów do Europarlamentu, bo to jest ciekawostka. To byłoby wyzwanie, tak?
Może pan redaktor powiedzieć, że... Tutaj to padło pierwszy raz w Polsce, ale jako jeden z ogólnopolskich liderów bezpartyjnych...
Dlatego pana pytam.
Jako rzecznik prasowy mówię o tym, że przygotowujemy się do wyborów europarlamentarnych i na pewno będziemy liczącą się siłą, tak jak byliśmy liczącą się siłą w wyborach samorządowych, a teraz dodatkowo nabraliśmy rozpędu Po raz kolejny rozmawiamy z wieloma środowiskami proobywatelskimi. W związku z tym to będzie dużo silniejsza inicjatywa niż w wyborach samorządowych, gdzie już w wyborach samorządowych bardzo mocno namieszaliśmy.
A gdyby się okazało, że powstanie taki front antyprawo i sprawiedliwości, zostalibyście jako bezpartyjni zaproszeni do takiej gigantycznej, przepraszam, koalicji, to bezpartyjni byliby zainteresowani tym, żeby wejść pomiędzy różne ugrupowania
absolutnie,
pod jakimś tam
szyldem? Absolutnie nie, ze względu na to, że bezpartyjni to jest racjonalna siła środka i my nie chcemy brać udziału w tej szkodliwej, jałowej wojnie polsko-polskiej. Wojnie, która niszczy na dobrą sprawę samorząd, niszczy nasze małe ojczyzny. To są dwa zwaśnione plemiona zachowujące się jak Hutu i Tutsi. Nieważne, kto ma rację, nieważne, kto co robi, ważne, że jest innego plemienia. Na to naszej zgody nie ma. My się pod taką polityką podpisać nie możemy. My i nie będziemy się podpisywać.
A wybory europejskie będą takim preludium do wyborów ogólnokrajowych?
Z pewnością. Z pewnością, dlatego również zdecydowaliśmy się na start, dlatego również już wkrótce odsłonimy wiele mocnych nazwisk, które będą lokomotywami listy bezpartyjnych. I jestem przekonany, że to będą bardzo ciekawe wybory. I wiele partii również się zdziwi. W wyborach samorządowych bardzo wiele osób nas nie doceniało. Wskazywało na porażkę, a my bez partyjnych pieniędzy. Partie polityczne mają kasę wyciąganą z kieszeni nas wszystkich. Pana, naszych słuchaczy, mojej. My bez partyjnych pieniędzy zrobiliśmy fenomenalne wyniki. W okręgu, który ja reprezentowałem, wymietliśmy wszystkie partie i wygraliśmy. To był jedyny okręg, w którym bezpartyjni wygrali, natomiast w innych mieliśmy bardzo, bardzo dobre wyniki. Spokojnie zdobywaliśmy podium. W związku z tym ja jestem dobrej myśli. A pytał pan redaktor o przygotowania, no to ja powiem w ten sposób. Proszę zobaczyć, co się dzieje na naszych mediach społecznościowych. Proszę zobaczyć,
widzę, że przez cały, przez cały czas coś się dzieje.
Dokładnie tak. Pracujemy cały czas. I to są nasze przygotowania do wyborów. Przede wszystkim. Nie knucie w jakimś gabinecie zadymionym dymem z cygar w Warszawie, tylko realna robota z mieszkańcami i dla mieszkańców.
Łukasz Majza, jeden z liderów bezpartyjnych samorządowców, radny sejmiku.
Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy w ten wyjątkowy mikołajkowy dzień. Dziękuję serdecznie za rozmowę.